Kościół obchodzi pamiątkę ustanowienia Najświętszego Sakramentu w Wielki Czwartek. Wówczas Chrystus rozpoczyna swoją mękę. Dlatego od XIII wieku Kościół obchodzi osobne święto Bożego Ciała, aby za ten dar niezwykły Chrystusowi w odpowiednio uroczysty sposób móc podziękować. Inicjatorką ustanowienia tego święta była święta Julianna Cornillon. Będąc przeoryszą klasztoru augustianek w roku 1245 doznała objawień, w których Chrystus żądał ustanowienia osobnego święta ku czci Najświętszej Eucharystii. Jezus wyznaczył sobie nawet dzień uroczystości Bożego Ciała, czwartek po niedzieli Świętej Trójcy. Biskup Liège, Robert, po naradzie ze swoją kapitułą i po pilnym zbadaniu objawień postanowił wypełnić życzenie Pana Jezusa. W roku 1246 odbyła się pierwsza procesja eucharystyczna. Po śmierci biskupa, zgodnie z interwencją archidiakona katedry w Liège, kardynał Hugo po ponownym zbadaniu sprawy zatwierdził święto. W roku 1251 ponownie archidiakon Jakub poprowadził więc ulicami Liège procesję eucharystyczną. Jezus hojnie wynagrodził za to gorliwego kapłana. Syn szewca Strojs został wkrótce biskupem, patriarchą Jerozolimy i ostatecznie papieżem. Panował jako Urban IV. On to w roku 1264 wprowadził do Rzymu uroczystość Bożego Ciała. Bezpośrednim impulsem do ustanowienia święta był cud, jaki wydarzył się w Bolsena. Gdy kapłan odprawiał mszę świętą, po przeistoczeniu kielich trącony ręką przechylił się tak nieszczęśliwie, że wylało się kilkanaście czy kilkadziesiąt kropel krwi Chrystusa na korporał. Przerażony kapłan ujrzał, że postacie wina zmieniły się w postacie krwi. Zawiadomiony o tym cudzie papież, który przebywał wówczas w pobliskim mieście Orvieto, zabrał ten święty korporał. Do dnia obecnego znajduje się on w bogatym relikwiarzu w katedrze Orvieto. Dotąd widać na nim plamy. Korzystając, że na dworze papieskim w Orvieto był wówczas święty Tomasz z Akwinu, papież Urban IV polecił mu opracowanie tekstów liturgicznych do mszy świętej i do liturgii godzin kapłańskich. Doktor kościoła uczynił to po mistrzowsku. Tekstów tych używa się do dziś. Zwłaszcza często śpiewany jest hymn Pange Lingua, sław języku, i jego dwie ostatnie zwrotki przed tak wielkim sakramentem. Pange lingua gloriosi corporis mysterium, sanguinisque preciosi quem in mundi precium, fructus ventris generosi rex et fui ingensi. Nobis datus, nobis natus, es in tacta virgine, et in mundo donder status, pasto verbis senine. Suri moras incolatus, miro clausi, papież Klemens V odnowił święto, które po śmierci papieża Urbana zaczęło zanikać. Papież Jan XXII zatwierdził je na cały Kościół. Od czasu papieża Urbana VI uroczystość Bożego Ciała należy do głównych świąt w roku liturgicznym Kościoła. Pierwsza wzmianka o procesji w to święto pochodzi z Kolonii z roku 1277. Od wieku XV przyjął się w Niemczech zwyczaj procesji do czterech ołtarzy. Msze święte przy wystawionym Najświętszym Sakramencie wprowadzono w wieku XV. Obowiązywała także oktawa, w czasie której Chrystus odbierał wyrazy przebłagania, hołdu, dziękczynienia i błagania. Po raz pierwszy z procesją Bożego Ciała na terenie Polski spotykamy się już w XIV wieku w Płocku i we Wrocławiu. Od wieku XVI wprowadzono z Niemiec zwyczaj śpiewania czterech Ewangelii przy czterech ołtarzach. Ten zwyczaj istnieje do dziś.
Jak naucza katechizm, Eucharystia dopełnia wtajemniczenie chrześcijańskie, czyli jest jakby pełnią wtajemniczenia chrześcijańskiego, pełnią tego, co otrzymujemy tutaj na ziemi. Jest już zadatkiem naszej przyszłości, życia wiecznego. Jest już tutaj na ziemi uczestnictwem w liturgii niebiańskiej. To, do czego bardzo mocno nawiązuje katechizm Kościoła katolickiego, to przede wszystkim to sformułowanie, które znalazło się w dokumencie o liturgii Soboru Watykańskiego II, że Eucharystia jest źródłem i zarazem szczytem całego życia chrześcijańskiego. I właśnie ku niej jakby zmierza całe życie chrześcijańskie, a jednocześnie z niej bierze swój początek, swoją moc, swoje źródło. I katechizm wyjaśnia, dlaczego tak jest. Ponieważ w Eucharystii zawiera się całe duchowe dobro Kościoła, a mianowicie sam Chrystus, nasza Pascha. A więc chrześcijaństwo to nie jest tylko karmienie się jakimiś darami, które pochodzą od Boga, ale to jest karmienie się samym Bogiem, który udziela siebie człowiekowi, czyli jest doświadczeniem osobowej relacji Boga, który daje siebie całego, czyli relacji miłości, relacji zjednoczenia osób. I najpełniej właśnie ten sakrament, Eucharystia, która jest ucztą, na której pokarmem jest sam Bóg, który nam daje siebie samego, po to, żebyśmy my byli przeniknięci Jego obecnością, żeby On żył w nas, a my w Nim. To jest właściwie dopełnienie miłości i sakrament małżeństwa nie prowadzi do niczego innego jak do miłości, która jest ostatecznie jakimś odbiciem, odzwierciedleniem tej miłości, którą jest sam Bóg. Jest, można powiedzieć, pięknie jest małżeństwo, rodzina, jest ikoną Trójcy Świętej, jest ikoną Boga, który jest wspólnotą osób w miłości. Więc skoro Eucharystia jest takim samoudzielaniem się Boga, jest darem, który Bóg czyni z samego siebie, a więc szczytem Jego miłości wobec nas tutaj na ziemi, bo jest uobecnieniem śmierci i zmartwychwstania Chrystusa, to wiadomo, że to jest ta sama miłość, którą mają żyć małżonkowie w małżeństwie. Tą miłość mają czerpać od Boga. A więc tym źródłem miłości małżeńskiej będzie Eucharystia. Zresztą często, kiedy małżonkowie przychodzą i dzielą się, że mają jakieś problemy, trudności, kryzysy, nie potrafią się kochać, to jedno z pierwszych pytań, które zadaję, to pytanie właśnie Eucharystię, czy karmią się Eucharystią, bo często dzisiaj ludzie narzekają, że nie potrafią kochać, że jest im trudno w życiu, trudno im jest w małżeństwie, a jednocześnie nie korzystają z tego, co jest źródłem miłości, a więc i dziwią się, że tej miłości nie ma. Pokazuję bardzo prostą zależność. Nie karmisz się miłością, to nie ma tej miłości i nie ma się co dziwić, jest wszystko logiczne.
Życie wieczne, niebo. Do tego jesteśmy powołani jako ochrzczeni, jako dzieci Boże, bo przecież chrzest na zawsze zanurzył nas w śmierci i zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa. I nie ma takiej siły, jak powie święty Paweł, która mogłaby nas odłączyć od miłości Chrystusa. I Chrystus przychodzi do nas jako łamany chleb, przychodzi pod postacią chleba, jako pokarm na drogę, aby nas umocnić, abyśmy nie upadli, a jeśli upadniemy, żebyśmy mieli siły, żeby powstać. To jest Eucharystia nazywana sakramentem drogi, sakramentem pielgrzymów, Kościoła pielgrzymującego. Biorąc tylko teksty biblijne, możemy odkryć istotę i głębię każdej mszy świętej. Święty Jan Paweł II dał dosłownie znak równości. Msza święta równa się Jezus Chrystus, bo powiedział: Chrystus zostawił nam Eucharystię nie jako jeden z wielu darów, bo tych darów nam zostawił wiele, ale nie jest to jako jeden z wielu darów. I dodał, zostawił nam Eucharystię jako dar największy, bo jest to dar Jego osoby, Jego boskiej osoby. I zobaczmy jeszcze dalej, do jakiego momentu sięga miłość Jezusa. Kiedy została ustanowiona Eucharystia? W Wieczerniku, jasne, wiemy. Ale starajmy sobie teraz uświadomić, co wydarzyło się potem. To, jak zauważa Jan Paweł II, to była noc zdrady. Eucharystia została ustanowiona w noc zdrady, kiedy Judasz sprzedał, Piotr się wyparł, inni uciekli. Jezus się nie wycofał. Umiłowawszy swoich, do końca ich umiłował. I dlatego na zakończenie, cytując Jana Pawła II i tęże samą encyklikę, papież w pewnym momencie stawia takie pytanie. Jeżeli zaniedbamy Eucharystię, w jaki sposób zaradzimy naszym nędzom?
Jan Paweł II szczególnie umiłował Eucharystię. Papieski ceremoniarz, ksiądz prałat Konrad Krajewski, tak wspomina ostatnią procesję Bożego Ciała, której przewodniczył Jan Paweł II, a właściwie tylko jeden z momentów tej celebracji. Papież już nie chodził. Wraz z arcybiskupem Marinim pomogliśmy Ojcu Świętemu zająć miejsce na platformie specjalnie przygotowanego samochodu. Na klęczniku w monstrancji znajdował się Najświętszy Sakrament. W pewnym momencie papież opuścił rękę i dał znak, by się zbliżyć. Powiedział po polsku: chciałbym uklęknąć. Byłem tak zaskoczony tą prośbą, że zupełnie nie wiedziałem, co odpowiedzieć. Zdawałem sobie sprawę, że fizycznie jest to niemożliwe. Z wielką delikatnością i drżącym głosem mówiłem, że samochód bardzo trzęsie i będzie trudno uklęknąć. W odpowiedzi usłyszałem dobrze mi znane: Jednak kiedy byliśmy na wysokości Uniwersytetu Antonianum, papież powtórzył jeszcze raz: chcę uklęknąć. Nieśmiało i z wielką trudnością powiedziałem, że lepiej jeszcze trochę poczekać, że może jak będziemy bliżej bazyliki. I znowu pojawiło się znajome: Ojciec Święty zwracał się na ogół do arcybiskupa Mariniego. Byłem więc tym bardziej zaskoczony, że do mnie kierował tę prośbę. Kiedy byliśmy na wysokości kościoła redemptorystów, powiedział stanowczo i głośno, tak by zrozumiał nawet ksiądz z miasta Łodzi: tu jest Chrystus, proszę. Nie odważyłem się już sprzeciwić. Arcybiskup Marini domyślił się, o co chodzi. Przecież od ponad 20 lat znał dobrze papieża. Spojrzeliśmy na siebie bez słowa. Zaczęliśmy pomagać Ojcu Świętemu, aby mógł klęknąć. Z wielką trudnością trzymał się oburącz klęcznika, na którym stała monstrancja. Trwało to kilkanaście sekund, choć wydawało się całe wieki. Musiał natychmiast z powrotem usiąść, bo kolana nie były już w stanie utrzymać ciała w pokornym skłonie. Ojciec Święty był w stroju liturgicznym, w długiej kapie, co dodatkowo utrudniało wykonanie tej czynności, zarówno dla papieża, jak i dla nas. Dziś wiem, uczestniczyliśmy z mistrzem celebracji papieskich w wielkim świadectwie wiary. Choć ciało było już słabe, a cierpienie nie do zniesienia, to jednak wiara pozostawała silna i zawsze gotowa do składania świadectwa. Na nic podpowiedzi, że taki gest jest już niemożliwy, nawet ryzykowny. Kiedy jest się przed Bogiem, trzeba zawsze być pokornym. I nawet kiedy ciało odmawia już posłuszeństwa, powinno razem z sercem taką właśnie postawę wyrazić. Ave verum corpus natum de Maria Virgine. Thank you.
więc Eucharystia świadczy wobec wszystkich nas o tej miłości, którą Chrystus do końca nas umiłował. Niech oczyszcza nasze sumienia z martwych uczynków. Musimy wyzwalać się z dziedzictwa nienawiści i egoizmu, bo Eucharystia to sakrament miłości Boga do człowieka i człowieka do Boga, a równocześnie jest to sakrament miłości człowieka do człowieka. Sakrament, który tworzy wspólnotę. Drogą jest Eucharystia, sakrament tej miłości. Niech Maryja, Matka Kościoła, najbardziej wrażliwy świadek tej Chrystusowej miłości aż do końca, pomoże nam wszystkim. Niech nam pomoże, drodzy bracia i siostry, wyjść z bezdroży, z manowców, ku którym nieraz zmierza nasze ziemskie bytowanie. Niech nam pomoże stanąć przy tym, który jest drogą, prawdą i życiem. Jezus Chrystus, odkupiciel człowieka. Jezus Chrystus, Eucharystia.
Święty Ojciec Pio mówił kiedyś, że świat mógłby istnieć bez słońca, ale nie może istnieć bez mszy świętej. Przeżywaliśmy, oglądaliśmy zaćmienie słońca, widzieliśmy, jakie jest piękne, jakie cudowne zjawisko. Zdajemy sobie sprawę, że świat i nasze życie tu na ziemi nie byłoby możliwe bez światła słonecznego, bez jego promieni, bez jego ciepła. A Ojciec Pio mówi, aż tak, że może i bez tego słońca dałoby się żyć, ale nie bez mszy świętej. Święta Faustyna wypowiedziała to trochę inaczej. Aniołowie, gdyby mogli zazdrościć, to dwóch rzeczy by nam zazdrościli: Eucharystii i cierpienia. Święta Teresa z Lisieux w jednym ze swoich zeszytów autobiograficznych zapisała: gdyby ludzie znali wartość Eucharystii, służby porządkowe musiałyby kierować ruchem u wejścia do kościołów. Święty Alfons Maria Liguori modlił się: wiem, że na tym ołtarzu kochasz mnie taką samą miłością, jaką mnie kochałeś, kiedy swoje boskie życie trawiłeś wśród tylu goryczy krzyża. A święty papież Jan XXIII w swoim dzienniku duszy, pisząc o mszy świętej, odnotował: w boskim sakramencie Pan zasiadł w ciszy, aby wysłuchać nas wszystkich. Mówi, jakby szeptał do każdego, kto przed Nim klęczy. Z ołtarza śledzi nas, umacnia, podtrzymuje i upewnia, że Chrystus jest zawsze z nami. Przez Eucharystię jesteśmy całkowicie przebóstwieni. Święty Augustyn mówił, że spożywać ten pokarm i pić ten napój to trwać w Chrystusie. Faustyna Kowalska kiedyś, jak wracała ze mszy świętej, ona przeżywała Eucharystię z taką wielką radością i to czyniło ją szczęśliwą. I kiedy szła z mszy świętej, jedna z sióstr, zazdroszcząc Faustynie takiej relacji z Bogiem, spojrzawszy na nią, syknęła: o, księżniczka idzie. A siostra Faustyna odpowiedziała, że właśnie przyjęła Pana Jezusa, płynie w niej królewska krew. Bo kochani, co my przyjmujemy?
Kilka lat temu przyjaciel wysłał mi SMS-a z Iraku. Proszę, módl się za mój kościół. Terroryści wzięli wielu zakładników. Kilka godzin później dostałem kolejny SMS. Panie, zmiłuj się. Zabili wszystkich, nawet dzieci. Tej samej niedzieli byłem na mszy świętej. Wdzięczny Bogu, że nie muszę się martwić, że mnie tu zabiją. W tylnej ławce stał chłopak i cały czas grał w grę wideo. Bardzo mnie to uderzyło. Zaledwie 11 tysięcy kilometrów stąd. Pełen kościół ludzi oddał życie, by być w tym miejscu, gdzie ten chłopak. Co takiego widzieli oni, a czego on nie? Przez 2000 lat od narodzin Kościoła katolicy ryzykują życie, aby tylko pójść na mszę świętą. Piękne, pełne zdobień katedry zostały zbudowane ze względu na to, co dzieje się w nich podczas mszy. Dołączyłem do papieża i dziesiątków tysięcy katolików w procesji z Przenajświętszym Sakramentem ze względu na to, co dzieje się w czasie mszy świętej. Co ci wszyscy ludzie widzą w mszy? Jeśli ty tego nie widzisz, tracisz coś naprawdę niesamowitego. Następnie wziął chleb, odmówiwszy dziękczynienie, połamał go i podał, mówiąc: to jest moje ciało, które za was będzie wydane. To czyńcie na moją pamiątkę.